Lekcja trzecia, 18 października. Pomniki łaski. Sobota, po południu, 11 października. Tekst pamięciowy. Gdyż Pan, Bóg wasz, wysuszył wody Jordanu przed wami, aż się przeprawiliście, podobnie jak Pan, Bóg wasz, uczynił z Morzem Czerwonym, które wysuszył przed nami, aż się przeprawiliśmy, aby poznały wszystkie ludy ziemi, że ręka Pana jest mocna, i abyście się bali Pana, Boga waszego, po wszystkie dni. Księga Jozłego 4:23-24. Funkcjonariusz policji dał mu znak, by się zatrzymał. Jan musiał zjechać na pobocze. Policjant poprosił o prawo jazdy i wtedy Jan uświadomił sobie, że zostawił w pracy portfel wraz z prawem jazdy. Wyjaśnił, co się stało, a policjant zapytał go, gdzie pracuje. Jan odpowiedział, że jest wykładowcą akademickim. Wręczając Janowi mandat, policjant powiedział, by nie potraktował go jako kary. To jest swego rodzaju czesne, wyjaśnił. Gdy ludzie chcą się czegoś nauczyć, płacą za to. Pan zapłaci za to, żeby się nauczyć nie zapominać prawa jazdy. Dobrego dnia, panie profesorze. Jako ludzie mamy skłonność zapominać o tym, czego nie mamy stale przed oczami. Zapominamy oddzwonić do kogoś, odpowiedzieć na otrzymane maile, podlać rośliny doniczkowe, wysłać do najbliższych życzenia urodzinowe itd. Lista tego typu rzeczy jest długa. Jednak zapominanie o naszych duchowych potrzebach może mieć poważniejsze konsekwencje niż mandat, gdyż dotyczy dosłownie naszego wiecznego przeznaczenia. Studiując historię przejścia Izraelitów przez Jordan, zadajmy sobie pytanie, czego możemy się nauczyć z ich doświadczeń? Niedziela, 12 października. Przejście przez Jordan. Przeczytaj Księga Jozłego 3:1-5 oraz 4 Księga Mojżeszowa 14:41-44. Dlaczego Bóg polecił Izraelitom, by szczególnie przygotowali się na to, co miało nastąpić? Księga Jozłego 3:1-5. Jozue wstał wcześnie rano i wyruszyli, on oraz wszyscy synowie izraelscy z Sittim, i przyszli do Jordanu. Tam przenocowali, zanim się przeprawili. Po upływie 3 dni przeszli przełożeni przez obóz i nakazali ludowi, gdy ujrzycie skrzynię przymierza Pana, Boga waszego i kapłanów lewitów niosących ją, to także wy wyruszcie z waszych miejsc i idźcie za nią. Tylko niech będzie pomiędzy wami a nią odległość około 2000 łokci. Nie zbliżajcie się do niej, abyście wiedzieli, jaką drogą macie pójść, bo tą drogą przedtem nigdy nie przechodziliście. A Jozue rzekł do ludu, poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. 4 Księga Mojżeszowa 14:41-45. Lecz Mojżesz rzekł, dlaczego chcecie przekroczyć rozkaz Pana? To się nie uda. Nie wyruszajcie tam, gdyż nie ma Pana wśród was, abyście nie zostali pobici przez waszych nieprzyjaciół. Gdyż Amalekici i Kananejczycy są tam przed wami, i padniecie od miecza, ponieważ odwróciliście się od Pana i Pan nie będzie z wami. Oni jednak uparli się, aby wejść na szczyt góry. Ale skrzynia przymierza Pana i Mojżesz nie oddalili się z obozu. Amalekici zaś i Kananejczycy, mieszkający w tych górach, zeszli w dół, pobili ich i przepędzili aż do Hormy. Jest to pierwsza wzmianka o skrzyni przymierza w Księdze Jozłego. Do tej pory w opisach zawartych w Starym Testamencie skrzynia przymierza występowała zawsze w kontekście świątyni i wędrówki Izraelitów spod góry Synaj i nieudanej próby podboju Kanaanu. Był to najświętszy obiekt w izraelskiej świątyni, a zawierał 3 przedmioty wyrażające szczególną więź Izraelitów z Bogiem. 1. Tablice z wypisanymi 10 przykazaniami. 2. Laskę Aarona, najwyższego kapłana, i 3. Dzban manny. Przygotowanie skrzyni przymierza do przejścia przez Jordan miało przypominać Izraelitom, że wkraczali do Kanaanu nie w wybrany przez siebie sposób i w określonym przez siebie czasie. Zajęcie obiecanego kraju miało się zakończyć powodzeniem pod warunkiem przestrzegania ram czasowych wyznaczonych przez Boga. Bóg, który jest opisany jako zasiadający na tronie między cherubami okrywającymi wieko skrzyni przymierza, a którego działania są utożsamiane z przemieszczaniem skrzyni przymierza, wkroczył do Kanaanu przed Izraelitami jako ich wódz w podboju ziemi obiecanej. Hebrajskie słowo przetłumaczone jako poświęcić się, zobacz Księga Jozuego 3:5. A Jozue rzekł do ludu, poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. Odnosi się do procesu oczyszczenia podobnego do tego, jaki przechodzili kapłani przed rozpoczęciem służby w świątyni oraz jaki przeszedł naród izraelski przed objawieniem Boga na górze Synaj. Poświęcenie obejmowało odrzucenie grzechu i usunięcie wszelkiej rytualnej nieczystości. Podobny nakaz występuje w 4 Księga Mojżeszowa 11:18 bezpośrednio przed mającym nastąpić Bożym cudem. Takie przygotowanie było wymagane także od wojowników wyruszających na wojnę. Zanim Bóg mógł walczyć za Izraelitów w bitwie, musieli oni okazać swoją lojalność wobec Niego i zaufanie do Niego jako ich wodza. Cud przejścia przez Jordan miał dowieść Izraelitom, że Boża obietnica wypędzenia przed nimi obcych plemion mieszkających w obiecanym kraju jest pewna i można jej zaufać. Ten, który potrafił przeprowadzić swój lud suchą stopą przez Jordan, mógł także oddać im w posiadanie ziemię obiecaną. Bóg nie zawsze rozdziela wody Jordanu. Jego interwencje nie zawsze są tak oczywiste. Jak możemy rozwijać duchową gotowość doświadczania i dostrzegania Bożych interwencji dla naszego dobra? Poniedziałek, 13 października. Żywy Bóg cudów. Co cudowne przejście przez Jordan mówi nam o naturze Boga, któremu służymy. Przeczytaj Księga Jozuego 3:6-17. Do kapłanów zaś Jozue rzekł, podnieście skrzynię przymierza i przejdźcie przed ludem. Podnieśli więc skrzynię przymierza i szli przed ludem. A Pan rzekł do Jozuego, dzisiaj zacznę cię wywyższać na oczach całego Izraela, który pozna, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą. Ty zaś nakaż kapłanom, niosącym skrzynię przymierza, gdy dojdziecie do samych wód Jordanu, zatrzymajcie się w Jordanie. Po czym rzekł Jozue do synów izraelskich, zbliżcie się tu i posłuchajcie słów Pana, Boga waszego. Jozue rzekł, po tym poznacie, że Bóg żywy jest pośród was i że na pewno wypędzi przed wami Kananejczyków, Chetajczyków, Hiwijczyków, Peryzyjczyków, Gilgazyjczyków, Amorejczyków i Jebuzejczyków. Oto skrzynia przymierza Pana całej ziemi przejdzie przed wami przez Jordan. Weźcie sobie więc 12 mężów z plemion izraelskich, po jednym na każde plemię. Gdy zaś stopy kapłanów, niosących skrzynię Pana, władcy całej ziemi, staną w wodzie Jordanu, wody Jordanu zostaną rozdzielone i wody płynące z góry staną jak jeden wał. Gdy więc lud wyruszył ze swoich namiotów, aby przejść przez Jordan, i kapłani, niosący skrzynię przymierza, szli przed ludem i gdy niosący skrzynię doszli do Jordanu, a nogi kapłanów niosących skrzynię zanurzyły się w przybrzeżnej wodzie Jordan, bowiem przez cały okres żniwa występuje z brzegów wody zatrzymały się, płynące z góry stanęły jak jeden wał w znacznej odległości od miasta Adam, położonego w bok od Zartan, a płynące w kierunku Morza Stepowego, Morza Słonego, znikły zupełnie i lud przeprawił się naprzeciw Jerycha. Kapłani niosący skrzynię przymierza Pana stanęli pewnie na suchym gruncie pośrodku Jordanu, a cały Izrael przeprawiał się po suchej ziemi, aż wreszcie cały naród zakończył przeprawę przez Jordan. Przejście przez Jordan jest opisane w Księga Jozuego 3:5 hebrajskim słowem niflaot, cuda, które zazwyczaj odnosi się do wielkich nadprzyrodzonych dokonań Boga świadczących o Jego wyjątkowości. Zobacz Księga Psalmów 72:18. Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, który sam jeden czyni cuda. Księga Psalmów 86:10. Boś Ty wielki i czynisz cuda, Ty jedynie jesteś Bogiem. Później Izraelici rozmyślali o tych dokonaniach i w wyniku tego wysławiali Pana opowiadając o Nim wśród innych narodów. Plagi egipskie, przejście przez Morze Czerwone, a także Boże prowadzenie na pustyni były wspominane jako tego rodzaju cuda. Autorzy ksiąg biblijnych wiedzieli i świadczyli o tym, że Bóg, który stworzył świat, nigdy nie był ograniczony czy związany przez swoje stworzenie. Dla Niego nie ma nic niemożliwego, hebrajskie. Zbyt cudownego, Księga Jeremiasza 32:17. Jego imię i Jego natura są dziwne czy cudowne, Biblia tysiąclecia, tak iż jest On poza wszelkim pojmowaniem. W przeciwieństwie do narodowych bożków, które nie mogą zbawić. Bóg Biblii jest żywym Bogiem. To znaczy aktywnym i żyjącym, a Jego wyznawcy mogą Mu zaufać w oczekiwaniu na Jego interwencję dla ich dobra. Prorok Zachariasz posłużył się tym samym hebrajskim terminem, pochodzącym od tego samego rdzenia co Niflaot, opisując wizję przyszłości Izraela po niewoli babilońskiej. Prorok widział, że Jerozolima zostanie odbudowana, starcy będą przesiadywać na ulicach miasta, a chłopcy i dziewczęta bawić się będą bezpiecznie. Najwyraźniej niedowierzającym mieszkańcom żydowskiej stolicy, nadal noszącej ślady zniszczenia, Zachariasz oznajmił, tak mówi Pan zastępów. Jeżeli resztce ludu wyda się to cudownym w owych dniach, czy im nie ma się to wydawać cudownym, mówi Pan zastępów. Tak mówi Pan zastępów, oto ja wybawię mój lud z ziemi na wschodzie i z ziemi na zachodzie słońca. Sprowadzę ich i zamieszkają w Jeruzalemie. Księga Zachariasza 8:6-8. Przeczytaj Ewangelia Łukasza 18:18-27. Jak odpowiedź udzielona przez Jezusa Jego uczniom zachęca Cię do zaufania Bogu nawet w przypadkach, gdy to, co On obiecuje, wydaje się niemożliwe. Wtorek, 14 października. Zapamiętać. Przeczytaj 4 rozdział Księgi Jozłego. Dlaczego Bóg polecił Izraelitom wznieść pomnik? Księga Jozłego 4:1-24. Gdy tedy cały lud zakończył przeprawę przez Jordan, rzekł Pan do Jozłego, weźcie sobie z ludu 12 mężów, po jednym z każdego plemienia i nakażcie im, wydobądźcie ze środka Jordanu, stamtąd, gdzie stały nogi kapłanów, 12 kamieni, przynieście je ze sobą i złóżcie na miejscu, gdzie dziś będziecie nocować. Jozue przywołał więc 12 mężów, których wyznaczył spośród synów izraelskich, po jednym z każdego plemienia i rzekł do nich, przejdźcie przed skrzynią przymierza Pana, Boga waszego, na środek Jordanu i przynieście każdy na swoich barkach jeden kamień według liczby plemion izraelskich, aby to było znakiem pośród was, gdy wasze dzieci w przyszłości pytać się będą, co znaczą dla was te kamienie? Odpowiecie im, że wody Jordanu zostały rozdzielone przed skrzynią przymierza Pana, gdy przechodziła przez Jordan, zostały rozdzielone wody Jordanu, i te kamienie są dla synów izraelskich pamiątką na wieki. I uczynili synowie izraelscy tak, jak nakazał Jozue, wydobyli 12 kamieni ze środka Jordanu, jak powiedział Pan do Jozłego, według liczby plemion izraelskich, i przynieśli je ze sobą na miejsce, gdzie mieli nocować, i tam je złożyli. Postawił też Jozue 12 kamieni po środku Jordanu w miejscu, gdzie stały nogi kapłanów niosących skrzynię przymierza. Są one tam do dnia dzisiejszego. Kapłani zaś, niosący skrzynię, stali po środku Jordanu, aż wykonano wszystko, co Pan kazał Jozuemu powiedzieć ludowi, tak jak Mojżesz nakazał Jozuemu. Lud zaś śpiesznie się przeprawiał. A kiedy lud zakończył przeprawę, przeszła też skrzynia Pana i kapłani przed całym ludem. Synowie Rubena zaś i synowie Gada oraz połowa plemienia Manassesa przeprawili się uzbrojeni przed synami izraelskimi, jak im Mojżesz powiedział. Około 40 tysięcy zbrojnych wojowników przeprawiło się przed Panem do walki na stepach Jerycha. W tym dniu wywyższył Pan Jozłego na oczach całego Izraela i bali się go, jak bali się Mojżesza przez całe jego życie. I rzekł Pan do Jozłego, rozkaż kapłanom, niosącym skrzynię świadectwa, aby wyszli z Jordanu. Wtedy Jozue rozkazał kapłanom, wyjdźcie z Jordanu. A kiedy kapłani, niosący skrzynię przymierza Pana wyszli z Jordanu i stopy ich stanęły na suchym lądzie, wróciły wody Jordanu na swoje miejsce i jak przedtem wszędzie wystąpiły z brzegów. Lud wyszedł z Jordanu 10 dnia pierwszego miesiąca i rozłożył się obozem w Gilgal po wschodniej stronie Jerycha. A owe 12 kamieni, które zebrali z Jordanu, postawił Jozue w Gilgali, rzekł do synów izraelskich, gdy w przyszłości wasi potomkowie pytać się będą swoich ojców, co znaczą te kamienie? Pouczcie waszych synów, mówiąc, suchą nogą przeszedł tu Izrael przez Jordan, gdyż Pan, Bóg wasz, wysuszył wody Jordanu przed wami, aż się przeprawiliście, podobnie jak Pan, Bóg wasz, uczynił z Morzem Czerwonym, które wysuszył przed nami, aż się przeprawiliśmy, aby poznały wszystkie ludy ziemi, że ręka Pana jest mocna, i abyście się bali Pana, Boga waszego, po wszystkie dni. Kamienie te miały służyć jako znak hebrajskie. Od. To hebrajskie słowo jest często kojarzone ze słowem cud i może oznaczać cudowne dokonania Boga. Zobacz wczorajszą część lekcji, takie jak plagi egipskie. Może także zawierać symboliczne znaczenie zewnętrznego znaku głębszej rzeczywistości. Na przykład tęcza jest znakiem przymierza, krew na odrzwiach domów Izraelitów w Egipcie jest także nazwana znakiem i co najbardziej znaczące, sobota jest znakiem stworzenia i uświęcającej obecności Boga. W tym przypadku znak funkcjonuje jako pomnik przypominający następnym pokoleniom cud przejścia przez Jordan. Hebrajskie słowo zikaron, pamiątka pochodzi od słowa zakar, pamiętać, które oznacza coś więcej niż bierny akt zapamiętywania przeszłości. Oznacza raczej upamiętnianie, pamiętanie, które pociąga za sobą właściwe działanie. Stawianie kamiennych pomników oraz obrzędy rodzące pytania były czymś powszechnym w czasach starotestamentowych. Zamiast raz po raz powtarzać cud, Bóg ustanawia pomniki przywołujące pamięć Jego wielkich dokonań i nasuwające trafne odpowiedzi. Dlatego ów znak ma pozostać na swoim miejscu na wieki, co wskazuje potrzebę trwałego zachowania cudu dokonanego przez Pana w zbiorowej pamięci Jego ludu. Potencjalna kwestia przyszłych pokoleń jest istotna, gdyż jest sformułowana w osobisty sposób, czym są te kamienie dla Ciebie? Każde nowe pokolenie musi przyswoić sobie i zrozumieć znaczenie tych kamieni dla siebie osobiście. Wiara w Boga dokonującego cudów może być zachowana jedynie dzięki temu, że każde pokolenie odkrywa znaczenie wielkich dokonań Jahwe. Taka wiara stanowi istotną różnicę między życiem opartym na wierności biblijnej tradycji a tradycjonalizmem, martwą religią pozbawioną pierwotnej wartości i żywotności. Ostatecznie nasza wiara oparta na biblijnym objawieniu musi być naszą osobistą wiarą. Nikt, jak na przykład nasi przodkowie, nie może wierzyć za nas. Jakie pomniki Twojego osobistego doświadczenia z Panem pomagają Ci pamiętać o tym, czego On dokonał dla Ciebie? Środa, 15 października. Zapominanie. Przeczytaj Księgę Jozuego 4:20-24 w świetle następujących wersetów. Księga Sędziów 3:7-8:34, Księga Psalmów 78:11, 5 Księga Mojżeszowa 8:2-18, Księga Psalmów 45:18. Dlaczego tak ważne było pamiętanie o wielkich dokonaniach Pana? Księga Jozuego 4:20-24. A owe 12 kamieni, które zebrali z Jordanu, postawił Jozue w Gilgali, rzekł do synów izraelskich, gdy w przyszłości wasi potomkowie pytać się będą swoich ojców, co znaczą te kamienie? Pouczcie waszych synów, mówiąc, suchą nogą przeszedł tu Izrael przez Jordan, gdyż Pan, Bóg wasz, wysuszył wody Jordanu przed wami, aż się przeprawiliście, podobnie jak Pan, Bóg wasz, uczynił z Morzem Czerwonym, które wysuszył przed nami, aż się przeprawiliśmy, aby poznały wszystkie ludy ziemi, że ręka Pana jest mocna, i abyście się bali Pana, Boga waszego, po wszystkie dni. Księga Sędziów 3:7. Synowie izraelscy czynili tedy zło w oczach Pana i zapomnieli o Panu, Bogu swoim, i służyli Baalom i Aszerom. Księga Sędziów 8:34. Synowie izraelscy nie pamiętali o Panu, swoim Bogu, który ich wyrwał z ręki wszystkich ich okolicznych nieprzyjaciół. Księga Psalmów 78:11. Zapomnieli o czynach Jego i o cudownych dziełach, które im ukazał. 5 Księga Mojżeszowa 8:2-18. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg Twój, prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Pamiętaj, że to Pan, Bóg Twój, daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł Twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Księga Psalmów 45:18. Upamiętnij imię Twoje przez wszystkie pokolenia, dlatego ludy wysławiać Cię będą po wieki wieczne. Zwróć uwagę na zmianę osoby w Księga Jozuego 4:23. Wody Jordanu są wspomniane jako rozdzielone przed Wami, to znaczy przed wszystkimi Izraelitami, którzy przekroczyli Jordan. W przeciwieństwie do tego Morze Czerwone rozstąpiło się przed nami, to znaczy tymi, którzy pozostali z ówczesnego pokolenia, które doświadczyło wyjścia z Egiptu. Dwa wydarzenia przeżyte przez dwa różne pokolenia mają podobne znaczenie, dzięki czemu drugie pokolenie na podstawie świadectwa przodków odkryło na nowo znaczenie przejścia przez Jordan dla niego osobiście. Z reguły postrzegamy zapominanie jako normalną cechę ludzi. Jednak zapominanie w duchowym sensie może prowadzić do poważnych konsekwencji. Także dzisiaj, jeśli pragniemy jako lud zachować naszą tożsamość o szczególnym powołaniu i szczególnej misji, to musimy pielęgnować okazję do odświeżania indywidualnej i zbiorowej duchowej pamięci, aby zachować żywą świadomość naszego pochodzenia, naszej tożsamości i naszego celu. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 11:24-25 oraz Ewangelia Jana 14:26. Dlaczego musimy zawsze pamiętać o tym, czego Chrystus dokonał dla nas? Czym byłaby nasza egzystencja bez Niego? Pierwszy list do Koryntian 11:24-25. A podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Ewangelia Jana 14:26. Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Ellen White wyraźnie rozumiała, że bez ciągłego kierowania się światłem Bożych dokonań w przeszłości i Bożego objawienia z pewnością utracimy motywację do pełnienia naszej misji w przyszłości. Nie mamy czego się lękać w przyszłości, chyba że zapomnimy drogę, którą Pan nas prowadził, oraz Jego naukę w naszej dotychczasowej historii. Choć ważne jest pamiętanie przeszłości i tego, jak Pan działał w Twoim życiu, dlaczego musimy mieć więź z Nim każdego dnia i żyć w atmosferze Jego miłości i obecności także dzisiaj? Czwartek, 16 października. Po drugiej stronie Jordanu. Przemienił morze w suchy ląd, przez rzekę przeszli suchą nogą. Dlatego radujmy się Nim, Bogiem. Zarówno przejście przez Morze Czerwone, jak i przejście przez Jordan są znacznikami nowej ery w historii biblijnej i mają symboliczne znaczenie. Już w Starym Testamencie znajdujemy wersety łączące te dwa wydarzenia i wskazujące na znaczenie wykraczające poza pierwotny ich kontekst. Księga Psalmów 66:6 psalmista opisuje odkupieńcze działania Boga w swoim życiu, nawiązując do historycznych przykładów przejścia przez Morze Czerwone i Jordan. 114 rozdział Księgi Psalmów także łączy te dwa wydarzenia. Dzieje się tak nie dlatego, by psalmista nie rozumiał chronologicznej różnicy między nimi, ale dlatego, że mają one podobne teologiczne znaczenie. Tak więc oba wydarzenia są postrzegane jako przyczynek do zmiany sytuacji Izraelitów, najpierw wyjście z niewoli i uzyskanie wolności, a następnie wyjście z nomadycznej bezdomności i objęcie w posiadanie ziemi obiecanej. W psalmach tych przykłady dwóch przejść ilustrują zmianę sytuacji psalmisty od ucisku, biedy, bezradności i upokorzenia do bezpieczeństwa, dobrobytu, zbawienia i godności. Także przemienienie i wniebowstąpienie Eliasza nastąpiło nad Jordanem w kontekście cudu podobnego do opisanego przez Jozuego. Dla Eliasza to przejście oznaczało najbardziej gruntowną zmianę w jego życiu, zebranie do nieba. Dla Elizeusza zmiana także była istotna, ze sługi proroka stał się samym prorokiem wybranego narodu. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 3:16-17 oraz Ewangelia Marka 1:9. Jak autorzy ksiąg Nowego Testamentu rozumieli symboliczne, duchowe znaczenie Jordanu. Ewangelia Mateusza 3:16-17. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Mar. 1:9. I stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. Ziemska służba Jezusa jako przedstawiciela Izraela przebiegała według wzorca zaczerpniętego z dziejów starożytnego Izraela. Otóż Jezus przeszedł doświadczenia związane z Morzem Czerwonym i Jordanem. Został wyprowadzony z Egiptu po tym, jak przeżył wyrok śmierci. Później trzeci i czwarty rozdział listu do Hebrajczyków uznaje symboliczne znaczenie przejścia przez Jordan i przedstawia wejście do Kanaanu jako zapowiedź odpocznienia z łaski, w które chrześcijanie wkraczają przez wiarę. Piątek, 17 października. Do dalszego studium. Studiuj uważnie doświadczenia Izraelitów w ich wędrówce do Kanaanu. Studiuj trzeci i czwarty rozdział Księgi Jozłego opisujące przygotowanie do przejścia przez Jordan i wejścia do Ziemi Obiecanej. Musimy szkolić serce i umysł, odświeżać pamięć o lekcjach, których Pan nauczył swój starożytny lud. Wówczas dla nas, podobnie jak dla nich, nauka Jego słowa będzie zawsze interesująca i będzie wywierała silny wpływ. Nowożytny Izrael jest bardziej zagrożony zapominaniem o Bogu i popadaniem w bałwochwalstwo niż starożytny lud Boży. Wiele bożków jest czczonych nawet przez zdeklarowanych święcicieli soboty. Bóg w szczególny sposób uświadamiał swojemu starożytnemu ludowi potrzebę wystrzegania się bałwochwalstwa, gdyż odchodząc od służenia żywemu Bogu, ludzie ściągali na siebie Jego przekleństwo, podczas gdy miłując Go całym sercem, całą duszą i z całej mocy, byli przez Niego obficie błogosławieni i chronieni przed wszelkimi chorobami. Pytania do dyskusji. 1. Podczas wspólnego studium Pisma Świętego omówcie cudowne przejście Izraelitów przez Jordan. Jak definiujesz cuda? Dlaczego wydaje się, że Bóg dzisiaj nie dokonuje cudów? Tak jak w przeszłości. 2. W jaki praktyczny sposób możecie uniknąć duchowego zapominania, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo jako zbór? Choć ważne jest, byśmy mieli żywą więź z Bogiem i nie opierali naszego chrześcijańskiego doświadczenia wyłącznie na przeszłości, to jednak jak możemy korzystać z tego, co przeżyliśmy dotąd, jako przypomnienia o tym, że Bóg działa dla naszego dobra? 3. Jak sobota może z jednej strony przypominać nam o Bożym działaniu dla naszego dobra, a z drugiej strony dawać nam przedsmak obiecanego odpoczynku w Królestwie Bożym? W jaki sposób sobota wskazuje nie tylko na to, o czym powinniśmy pamiętać, ale także na to, na co możemy mieć nadzieję w przyszłości,